trafiliśmy do Zaręcza, to jest taka miejscowość za Rzeszowem, to obecnie teraz należy oczywiście do Rzeszowa, to przez kołchoźniki, które były zainstalowane w każdej celi, żeśmy się nasłuchali wystąpienia Rózeckiego i rozmaitych komunikatów, jaka to Solidarność była zbrodnicza, jak szykowała zamach stanu, jakie tam magazyny broni, jakieś ulotki i tak dalej. Także wiedzieliśmy, że jest wprowadzony stan wojenny, że są obostrzenia, ale tak pełnej świadomości to żeśmy nie mieli. Wiedzieliśmy, że są ograniczenia w poruszaniu, telefony wyłączone. No, takie rozmaite historie to do nas docierały z tego kołchoźnika, którego nie można było w żaden sposób wyłączyć, bo był wysoko i na stałe podłączony. Nawet regulować głosu nie można było. To było makabryczne. No tam, wie pan, to trudno mówić o więzieniu, nie wiem, to jest dość znacznej części społeczeństwa znane, no, ale tak, ludzie wyrwani, aktywni, młodzi przeważnie. Ja tam się zaliczałem do jednych z najstarszych. Młodzi ludzie zamknięci na przestrzeni 3 na 5, 6, także jak ktoś chciał spacerować, żeby rozprostować kości, to inni musieli wskakiwać na łóżka, no, piętrowe oczywiście łóżka. No i ten kącik higieniczny w rogu celi, gdzie wszystkie potrzeby fizjologiczne się załatwia i kran z zimną wodą. O, obrzydliwe to wszystko było. Nie mówiąc o tym, że ta muszla klozetowa to nie była porcelanowa z deską, tylko była żeliwna, wąska, o grubości ścianki gdzieś niecały chyba 10 mm, no to się wrzynało w ciało, a żeby człowieka upodlić, to wystarczy nie dać żadnego papieru pod celę, no i wie pan, jest pan, że tak powiem, sponiewierany i godność ludzka naruszona. No, tragiczne to wszystko było. Ale musieliśmy to jakoś przeżyć. Początkowo nie wyprowadzali nas na spacer, chociaż dla regularnych, kryminalnych więźniów jest obowiązkowy raz na dobę, raz na dzień jakiś tam godzinny spacer przebywania na wolnym powietrzu. A przez kilka tygodni nas w ogóle z celi nie wypuszczali, także myśmy się nawet nie orientowali, kto w sąsiedniej celi jest, bo kontakty były uniemożliwione. Jeszcze człowiek nie nabrał nawyków starego więźnia, żeby się w jakiś sposób inny porozumiewać. Dopiero z czasem żeśmy się wycofanili. Także spacernik został uruchomiony dopiero gdzieś w styczniu. No, to spacernik, taka ładna nazwa, ale to jest taki kojec betonowy z murem na 5 metrów i u góry odrutowany i z pomostem dla strażnika po głowach nam chodził z psem i karabinem. Tak to wygląda. W Rzeszowie byłem, proszę pana, gdzieś do połowy lutego. No, ale najważniejsza rzecz, wie pan, ten brak informacji ze światem zewnętrznym oprócz tego kołchoźnika. Największe przeżycie moje w więzieniu to było, proszę pana, no, pierwsza wizyta mojej żony 25 grudnia. To jest kontrolowane widzenie. No, kontrolowane w tym sensie, że strażnik jest obecny przy widzeniu, przy rozmowie, która trwa 15 czy 20 minut. No i co wtedy powiedzieć? No, tylko człowiek trzyma za ręce i się na siebie patrzy i żona płacze i to tak nie ma, słowa nie przechodzą przez gardło właściwie. Tym bardziej, że żona miała informacje nieprawdziwe, że jestem w więzieniu, nie, że jestem w szpitalu, że nie jestem w więzieniu, że jestem w szpitalu. To moja córka jeździła po rzeszowskich szpitalach i szukała mnie i nigdzie mnie nie znalazła. No to niby była informacja z milicji, że jestem w szpitalu, a żaden szpital o mnie nie wie. No i Dopiero później się wyszło, dowiedziała się, że jestem jednak w więzieniu. No, te rzeszowskie więzienie Zawęże, wybudowane w Szczerym Polu wtedy było. No, było nowe więzienie. Można sobie wyobrazić tysiące kobiet, narzeczonych, żon, córek przyjeżdża do Rzeszowa, obcego miasta z całej Polski. Stoi pod bramą na te widzenia. Mróz siarczysty, brną po zaspach śniegu do tego więzienia. Co ja, pół godziny otwiera się okienko i strażnik parę dowodów osobistych od kobiet bierze na widzenie. A las rąk się wyciąga z dowodami, a mnie. Także na tym mrozie nieraz się stało cały dzień, żeby od 9 czy od 8 rano, żeby o 5 po południu zobaczyć męża lub narzeczonego. No, tragiczne to było. No ale to już są, że tak powiem, na swoje sumienie wziął ten, który zarządził taki stan wojenny w Polsce. Ta teza o tym, że Rosjanie mieli do nas wstąpić, wejść, to nie wytrzymała próby czasu. Okazuje się, że to Jaruzelski prosił w Moskwie o tym, żeby Rosjanie pomogli Polsce załatwić Solidarność, a Rosjanie kategorycznie odmówili. Oczywiście realna, jakaś w jakimś sensie realna groźba istniała w 80 roku, ale już nie w 81 z uwagi na uwikłanie Rosji w Afganistanie, no i zdecydowaną postawę prezydenta Reagana, no i całego świata z Ojcem Świętym na czele, że to generalnie było potępione. Rosjanie mieli ciężką nauczkę na Węgrzech w 56 roku, w 68 w Czechosłowacji, a aktualnie byli zaangażowani w Afganistanie. Absolutnie teraz, jak czytam te dokumenty z tamtego okresu czasu, Rosjanie absolutnie nie mieli zamiaru wstąpić do Polski. Generał Jaruzelski, uzasadniając wprowadzenie stanu wojennego w Polsce, mówił o pogarszającej się sytuacji ekonomicznej, o strajkach, że przez strajki nie ma nic na rynku, tylko ocet i musztarda, że Solidarność chciała się rozprawić krwawo z komunistami, z sędziami, prokuratorami, sekretarzami partii i w ogóle, że mieli wieszać ich. I między innymi powołuje się w swojej książce Stan wojenny. Dlaczego? Przytacza taki list, który rzekomo moja komisja i osobiście ten, jakobym ten list emitował na całą Polskę. A prawda była taka, że taki anonim otrzymałem w przededniu wprowadzenia stanu wojennego i miałem w poniedziałek pokazać na zebraniu komisji. Niemcy wariaci rozmaite anonimy piszą, bo często się dostawało anonimy rozmaite. No i ten anonim dostałem po to, żeby oni w niedzielę, jak wprowadzili stan wojenny, u mnie w biurku znaleźli ten anonim. Taki pisany ręką, jak dziecko z przedszkola, czy powiedzmy z pierwszej klasy potrafi pisać. No i to roztrąbili w gazetach, że to Tarnowska Solidarność Zakładów Mechanicznych Tarnów rozsyłała i namawiała do mordowania komunistów. No. Ja takie argumenty w tej swojej książce przytacza Jaruzelski, także to nie wytrzymuje krytyki ta jego uzasadnienie. No i cóż powiedzieć, kontynuuję wobec tego tą historię, jeśli pan pozwoli, z tego Załęża. To pierwsze moje przeżycie to wizyta żony na święta, no i potem 1 stycznia wizyta tarnowskich księży, Ksiądz biskup Ablewicz nas odwiedził. Ksiądz Bednarz, ksiądz Łomicki, Edward Łomicki, który bardzo zasłużył się jako wspomagający działaczy Solidarności. Prałat KOS. A w ogóle, tak jak się potem dowiedziałem, no, Europa nie była obojętna wobec Europa i Ameryka wobec wprowadzenia stanu wojennego w Polsce i tych wszystkich udręk, jakie społeczeństwo polskie spotyka, wspomagała nas żywnością, bo tak jak mówiłem, nic nie było do jedzenia w Polsce. A jakieś dobra materialne to wydzielane na kartki, na które często no, jak się poszło nie we właściwym czasie, nie wystało, to już nie było co kupić. No i wspomagali nas, wszystkie parafie otrzymywały jakieś tam dary i przez te leki, zwłaszcza leki, wspomagały niedobory na naszym rynku. Internowani również z tego korzystali. W połowie kwietnia 1982 roku przewieziono mnie do zakładu więziennego na Montelupich. Okazuje się, że w tym więzieniu za Łańżą nie było jakiejś izby chorych. Jak ktoś zachorował, no to chorował no, w celi. Jak ktoś bardzo zachorował, to wywozili do szpitala i strażnika przy nim stawiali. W szpitalu. A to było trochę nie... Władzy to się nie za bardzo podobało. Wśród cywilnych chorych jedno łóżko i strażnik przy nim. Wobec tego ja zacząłem je domagać, no wobec tego przywieźli mnie do więzienia Montelupich, bo tam jest taki kilka cel wydzielonych na izbę chorych, jak gdyby taki mini szpitalik. To jest normalne cele, tylko tyle, że nie łóżka niepiętrowe i nie czarne łóżka, tylko białe. Ale cela bardzo duża i tam było nas kilkanaście osób. Z takich zdarzeń, które mocno zapisały się w mojej pamięci, to jest taka, nazwijmy to, walka o krzyż. W celi nie mieliśmy żadnego krzyża, oczywiście gołe ściany były. I no to zrobiliśmy sobie z tektury krzyżyk tekturowy i ten krzyżyk wisiał. Pewnego razu Władysław Skalski, taki przewodniczący Solidarności z Nowego Targu, otrzymał w pasce zrobiony przez robotników krzyż metalowy. No i zamieniliśmy ten krzyż papierowy na ten metalowy. Ale była sprawa, że kazali nam zdjąć, żadnego nie wolno było mieć krzyża. No i ten krzyż metalowy wisiał w tej naszej celi po dużych utarczkach ze strażnikami. Władysław Skalski został zwolniony z więzienia, jak się pakował, szedł na wolność, pakował się i planował zdjąć ten krzyż ze ściany. Już sięgnął po ten krzyż, ale no jak to wygląda, żeby jego rękami był zdejmowany krzyż ze ściany. Ja powiedziałem, nie, niech ten krzyż zostanie ostatni, który będzie wychodził z tej naszej celi, to niech go zabierze do siebie i to jest właśnie ten krzyż.
Właśnie patrzę na niego cały czas.
To jest właśnie ten krzyż. No historię opowiadam, no bo to jest taka symboliczna dla tamtych czasów.